Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Witamy pięknie, no i cóż, wracamy do rewolucji warszawskiej. Przypominamy, insurekcja kościuszkowska trwa. A w Warszawie, no, sporo egzekucji i zemsty ludu.
Tak, użyłeś słowa rewolucja. Oczywiście w historii, w podręcznikach mówimy o insurekcji kościuszkowskiej, o powstaniu narodowym, którego celem było oswobodzenie Polski z rąk zaborców i tych armii, które zaciskały się powoli, powoli wokół Warszawy. No niemniej lud Warszawy, podburzony przez, powiedzielibyśmy dzisiaj, takich lewicowych działaczy klubu Jakobinów, wymienialiśmy nazwiska, to były bardzo ciekawe postaci wielokrotnie, lud Warszawy domagał się sprawiedliwej kary na zdrajcach, ale równocześnie zemsty. Ta potrzeba zemsty w takich sytuacjach rewolucyjnych jest bardzo często takim istotnym zarzewiem zbiorowego działania.
No tak, sprawiedliwa kara z jednej strony, ale z drugiej strony po prostu samosądy.
Tak, w kwietniu mieliśmy do czynienia z takim przyspieszonym procesem sądowym, który był reakcją na rzeczywiście bardzo gorące wystąpienia ludu Warszawy, i odbyły się te pierwsze egzekucje, ponieważ nie nadchodziły następne, tak? Czyli ten tymczasowy rząd powstańczy, no jednak był dość powściągliwy. 28 czerwca doszło do takich poważnych wystąpień ludu Warszawy, który inspirowany właśnie przez Jakobinów zaczął w nocy stawiać w różnych punktach miasta szubienice, odgrażając się, że przyjdzie rano i wyciągnie z więzień tych zdrajców i ostatecznie dokona tego aktu sprawiedliwości. Zresztą posłuchajmy, co pisze na ten temat Franciszek Karpiński, znakomity poeta, w historii mego wieku i ludzi, z którymi żyłem. Niedługo potem zrobiła się sekretna zmowa do egzekwowania innych w więzieniach będących. A jednego wieczora dał się szmer słyszeć po ulicach, że jutro znowu wieszać będą. Jakoż nazajutrz, przede dniem, po różnych miejscach stanęły szubienice. Uwiadomiona o tym policja też szubienice popodcinać kazała, lecz na tychże miejscach lud bez oporu inne powystawiał. Już w ten czas nie potrzebowano sądu, lecz podług upodobania i przypadku wyprowadzano więźniów i wieszano. Z początku nie było może jak 30 tych zapalonych, lecz gdy niedbałość rządu żadnych przeciwko temu nie wzięła środków, powiększyło się wkrótce mnóstwo rozhukanych i każdy musiał przez bojaźń o siebie potwierdzać wszystko, co czynione. Do takiego stopnia zuchwałości i okrucieństw lud przyszedł, łatwy do pohamowania w początkach, a przez ospałość rządu wkrótce niepodobnym do utrzymania go stał się. Między tymi oprawcami najwięcej dokazywali więźnie z prochowni wypuszczeni, dawali sobie nazwiska obywateli i najniewinniejszych wieszali. Wszelako przytomność Zakrzewskiego, prezydenta miasta, wiele do uspokojenia się pomogła, a spokojność zupełną noc przywróciła. No, jak widzimy, Karpiński jest niezwykle zburzony tym, co się dzieje. Podobnie zresztą na przykład Józef Wybicki. Cytowaliśmy już jego pamiętniki. Również Wybicki, który był członkiem Rady Najwyższej Narodowej, czyli tej takiej formy tymczasowego rządu. Również Wybicki był niezwykle zburzony i oczywiście był zdecydowanym przeciwnikiem tego, co się działo na ulicach.
No tak, no chciałoby się powiedzieć, że gdy drwa rąbią, to wióry lecą, tak?
Tak, i no jakby z punktu widzenia dzisiejszego, kiedy patrzymy na całą sytuację, trudno się właściwie dziwić, że nastąpiły takie wydarzenia, jakie nastąpiły. Ja przypomnę to, o czym mówiliśmy już wcześniej. Warszawie poza wszystkim zaczynają się ogromne problemy aprowizacyjne. Lud Warszawy zmobilizowany, podzielony na tak zwane cyrkuły, bardzo ciężko pracuje przy budowie fortyfikacji wokół Warszawy, a równocześnie właściwie zaczyna nie dojadać. Brakuje żywności, podczas gdy oczywiście król, dwór, te wyższe sfery, no nadal z jednej strony przecież oczywiście nie chodzą kopać dołów pod fortyfikacje, z drugiej strony no opływają we wszystko. To jest ten moment, kiedy rzeczywiście lud mówi dosyć, tak? Lud mówi, chcemy sprawiedliwości. A z punktu widzenia ludu Warszawy, głównym aktem sprawiedliwości było wywarcie zemsty na zdrajcach. Ja tu ci, Konrad, jeszcze tylko ci przypomnę, że w momencie, kiedy w Wielkim Tygodniu tego roku, tak, doszło do pierwszego wystąpienia ludu, no to armia polska i lud Warszawy pokonał armię rosyjską i wypędził ją ze stolicy. I wtedy w ambasadzie rosyjskiej znaleziono papiery, dokumentację, która pokazywała czarno na białym, kto z dygnitarzy krajowych brał tak zwane jurgielty, czyli pieniądze od obcych monarchów, w tym wypadku oczywiście od carycy Katarzyny. Którzy to byli ludzie, którzy dygnitarzy, jakie sumy. To wszystko było czarno na białym. No nie mówiąc o tym, że bardzo wielu spośród tych wysoko postawionych postaci ówczesnych, no była znana ze swojej postawy, powiedzielibyśmy, prorosyjskiej, tak? Oni się z tym afiszowali, oni jakby nie wierzyli w ogóle w możliwość uratowania samodzielnego, niepodległego bytu Polski i stawiali na współpracę z Katarzyną, z Fryderykiem, z dworem austriackim, z dworem berlińskim, ale przede wszystkim oczywiście z Petersburgiem, tak? I tych ludzi było naprawdę niemało. Tam wleczeni na szubienice, tam jeden z nich krzyczał, skoro mnie wieszacie, to pół Warszawy powinniście powiesić, to króla powieście. No właśnie, przypomnę jeszcze raz, gdzieś tam w tle jest nienawiść ludu do króla, do Stanisława Augusta Poniatowskiego, który rzeczywiście w tych wielkich, a tak dramatycznych dniach od uchwalenia Konstytucji 3 maja do wybuchu insurekcji kościuszkowskiej nie zdał tego, że tak powiem, egzaminu z patriotyzmu, tak? On był człowiekiem słabym, człowiekiem niezdecydowanym, za wszelką cenę chciał zachować chociaż skrawek władzy, ten ostatek swojego panowania, bardzo przecież względnego, bo tak naprawdę był to król, który nic nie mógł. Już w tamtym czasie naprawdę nic nie mógł. No niemniej był symbolem królestwa. Dopóki był król, dopóty było królestwo. Tak to rozumiało bardzo wielu ówczesnych Polaków. Dlatego z jednej strony nienawiść ludu była skierowana w stronę Zamku Królewskiego, w stronę bliskich współpracowników króla, najbliższych, jak się za chwilę przekonamy, kiedy opowiem państwu o pewnych, no niezwykle dramatycznych szczegółach. Z drugiej strony, no jakoś ten król był chroniony takim niewidzialnym pancerzem swojego majestatu, gdyż majestat króla stawał się w tym momencie majestatem Rzeczypospolitej. Taka była ta zawiła sytuacja w owych dniach.
No dobrze, ale król królem, ale co było potem? No bo...
Tak, posłuchajmy, postawiano...
Samosądy to tak, jedna sprawa, a z tak, drugiej strony...
Posłuchajmy, pisze o tym bardzo, bardzo...
Co na to legalne władze?
Pisze o tym bardzo ciekawie Bartłomiej Szyndler. No, zaraz państwo się dowiecie. Oczywiście, jak to bywa w sytuacjach rewolucyjnych, jest takie stare powiedzenie, że rewolucja pożera własne dzieci. Ci, którzy są najbardziej aktywni, którzy kroczą w pierwszym szeregu, bardzo często stają się również z czasem ofiarami. Tak było w czasie rewolucji francuskiej. Posłuchajmy, co było w Warszawie. Bartłomiej Szyndler. Obietnice Rady Najwyższej Narodowej i zarządzenie prezydenta Zakrzewskiego nakazujące rozebranie szubienic nie tylko nie uspokoiły ludu, ale go jeszcze bardziej wzburzyły. Tłum, kierowany przez czołowych działaczy klubu jakobinów Kazimierza Konopkę, Jana Dębowskiego, Samuela Bogumiła Lindego, Józefa Kalasantego Szaniaskiego, księży Floriana Jelskiego i Józefa Mejera, wdarł się do więzień i wywlókłszy z celnej bardziej znienawidzonych zdrajców, powiesił ich na wzniesionych w nocy szubienicach. Gwałtowną śmiercią zginęli targowiczanie, kasztelan przemyski Antoni Czetwertyński, biskup wileński Ignacy Masalski, którego lud powiesił na konopnym lejcu, zabranym jakiemuś chłopu przejeżdżającemu akurat w pobliżu wozem. Oprócz nich zginęli od stryczka szpiedzy i jurgieltnicy ambasady rosyjskiej, poseł do porty ottomańskiej Karol Boskamp-Lasopolski, szambelan Stefan Grabowski, instygator Mateusz Roguski, szpieg Marceli Piętka. Ofiarą samosądu padł też zupełnie niewinny człowiek, instygator sądów kryminalnych Józef Majewski, który zginął na szubienicy tylko dlatego, że nie chciał oddać dobrowolnie dokumentów niesionych do Rady Najwyższej Narodowej. Dalej opisuje Schindler również takie próby ratowania, tak? Ponieważ między innymi marszałek Wielki Koronny Fryderyk Moszyński został uratowany od stryczka przez prezydenta Warszawy Ignacego Zakrzewskiego, który zasłonił go własnym ciałem, krzycząc: mnie zabijcie, jego uwolnijcie. No a prezydent Zakrzewski był niezwykle popularny w Warszawie, więc jednak lud się rozstąpił jakoś tam. Mówiliśmy też już o tym nieszczęsnym biskupie chełmskim Skarszewskim, który się w ostatniej chwili wykupił jakimś tam złotym dukatem. No więc to była sytuacja kompletnego chaosu. Trudno tutaj mówić o takiej prawdziwej sprawiedliwości, no nawet ludowej, aczkolwiek można mówić o zemście, niewątpliwie.
No dobrze, ale ja powrócę do mojego wcześniejszego pytania. Co było potem? No tak. Legalne władze, czyli Kościuszko, musiały...
Problem polega na tym, że w tym czasie Kościuszki nie było w Warszawie. Natychmiast oczywiście go zawiadomiono, trzeba było jakoś tę sytuację opanować, bo to przecież mogło trwać. Mówimy o takim jednym akcie wywlekania z więzień i wieszania zdrajców, ale tych zdrajców było znacznie więcej. Kościuszko wraca do Warszawy, Rada Najwyższa Narodowa naświetla mu całą sytuację. Powiedzmy od razu, że naświetla stronniczo, tak? To znaczy z tych jakobinów robiono jakiś zbirów ze sztyletami w zębach. Zresztą wystarczy przeczytać, co na przykład pisze Józef Wybicki o Kołłątaju i księdzu Józefie Mejerze, czyli o dwóch księżach, tak? Pisze o nich jako o potworach w ludzkim ciele, jakby diabła w nich widział, tak? No i Kościuszko postanawia oczywiście jakoś sytuację uporządkować. Posłuchajmy Schindlera. Rychło rozpoczęły się masowe aresztowania i wkrótce w więzieniach znalazło się około 800 osób, które poddano śledztwu. Z tego przed sądem postawiono 100 osób. Faktyczni organizatorzy i prowodyrzy zaburzeń zdołali jednak uniknąć kar głównych. Konopkę, Mejera, Jelskiego wybronił Kołłątaj, a Dębowskiego Ignacy Potocki. Konopkę sąd skazał na wywołanie z kraju, czyli wygnanie, a Dębowskiego na pół roku więzienia bez pozbawienia praw obywatelskich. Księdza Mejera sąd nazwał nawet dobrym patriotą i ogłosił, że poczynione przeciwko niemu zarzuty i areszt, w którym przebywał, nic sławie jego zaszkodzić nie mają. Surowo natomiast potraktował sąd uczestników zajść wywodzących się z ludu. Na szubienicę skazani zostali wojskowy Józef Piotrowski, przekupień Andrzej Dziekoński, mularz Tadeusz Delgiers, handlarz sianem Dominik Jasiński, pastuch Stefan Klonowski, konował Tomasz Sawicki i mularz Wawrzyniec Burzyński. Tego pierwszego uznano za przywódcę rozruchów. ponieważ powrócił on już do obozu Kościuszki pod Pracką Wolą, naczelnik odesłał go w łańcuchach do stolicy, polecając generałowi Orłowskiemu przekazać go w ręce sądu kryminalnego. 26 lipca wyrok na 7 skazańcach został wykonany. No więc jak widzimy, te młyny sprawiedliwości w tym wypadku nie działały tak sprawiedliwie, jak powinny. Jak to często bywa, ukarano, jak to się mówi, tak, że to narzędzie zbrodni, a nie rękę, która tym narzędziem powodowała. Czyli wszyscy ci Jakobini, no a tu przecież padają bardzo wielkie, ważne, wybitne nazwiska. No przypomnę Państwu, mówiliśmy już o tym, że chociażby Dębowski, w przyszłości napoleoński generał, tak?
No tak, no ale oni, że tak powiem, mieli nazwiska, mieli koneksje, uniknęli w pewnym sensie kary. Tak,
faktycznie uniknęli całkowicie. Bo
natomiast ci ludzie, którzy nie mieli nazwisk, którzy byli po prostu
dali,
z ludu.
Dali szyję. Tak?
Dali szyję. No.
Tak to jest we wszelkich rewolucjach.
No tak to było i tak to pewnie będzie. No.
Ale na tym, proszę Państwa, nie koniec. Sytuacja powstańczej Warszawy stopniowo się pogarszała. No raczej należało myśleć o zasileniu wojska, o po prostu obronie tych resztek, skrawków wolnej Polski, które jeszcze pozostały, a nie myśleć o jakiejś tam zemście. No niemniej młyny sprawiedliwości mieliły, powoli, ale mieliły, 29 września, czyli już właściwie w takiej schyłkowej fazie insurekcji kościuszkowskiej, doszło do kolejnego wyroku i kolejnego wieszania. Było to, proszę Państwa, dość szczególne wieszanie, gdyż dokonano wyroku śmierci na obrazach z łaciny in effigie. To była forma, no, nazwijmy to kary, znana od stuleci, którą stosowano wtedy, kiedy ten człowiek skazany na karę śmierci był nieuchwytny, nieobecny. Zdołał uciec, wyjechać, gdzieś się schować, nie było go. To mógł być nawet ktoś, kto już nie żył, tak? Gdyż, proszę Państwa, wbrew pozorom, skutki formalno-prawne tego aktu były niebagatelne. Czyli tak, z jednej strony sam ten moment tej egzekucji polegał na tym, że budowano takie wielkie szubienice
i wieszano
portrety. I na nich wieszano portrety tych ludzi, obrazy, in effigie, w obrazach, kara w obrazach. Z drugiej strony w praktyce oznaczało to samo, co wyrok śmierci. Czyli z punktu widzenia prawa kraju, w którym taki wyrok zapadł i taki wyrok został wykonany, ci ludzie byli martwi. Można było skonfiskować ich majątki, zabrać wszystko, co mieli. Oni tracili prawa publiczne. Gdyby nawet taki skazaniec pojawił się w kraju, każdy mógł go zabić bezkarnie, tak? Bo on już był i tak skazany na karę śmierci. Więc to nie były żarty. To nie były żarty. No i proszę Państwa, w ten sposób dokonano takiego właśnie symbolicznego, ale jednak niepozbawionego skutków prawnych wyroku, wieszając portrety głównych przywódców Targowicy. No ja przypomnę, że kilku udało się ująć, między innymi tego samozwańczego hetmana litewskiego Szymona Kosakowskiego, tak? Czy biskupa Masalskiego, tak? Którego również powieszono. Natomiast w tym kolejnym akcie powieszono, tutaj mam przed sobą całą listę, Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski, Jerzy Wielchorski, Antoni Złotnicki, Adam Moszczeński, Jan Zagórski, Jan Suchorzewski. Tu się zatrzymam. Przypomnę Państwu, Suchorzewski to był ten poseł, który próbował naśladować gest Rejtana, tak? Że tutaj nie puszczę was, nie pozwolę uchwalić. Chodziło o Konstytucję 3 maja. Potem się okazał pułkownikiem Tarkowicy. Michał Kobyłecki, Jan Świejkowski, Franciszek Hulewicz, Jakub Szmul, Kazimierz Raczyński, Teofil Załuski, Stanisław Bieliński, Florian Drewnowski, Antoni Płaski, Michał Łopot, Jacek Małachowski, Tadeusz Włodek, Ignacy Łobarzewski, Adam Podchorski, Kajetan Kurdwanowski. Jak widzimy...
No lista spora.
Lista spora, no dalece nie pełna, no ale jest mnóstwo znakomitych nazwisk, tak?
No tak, ale tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy żyli, czy nie żyli, powieszenie portretu powodowało utratę wszelkich praw obywatelskich.
Śmierć cywilną. Tak. Tylko, że proszę państwa, w kraju, który był w stanie to potem wyegzekwować. Powstanie kościuszkowskie upadło, oczywiście ten wyrok przestał mieć potem jakiekolwiek znaczenie. Poza znaczeniem symbolicznym. Ale jeszcze, no myślę, w kolejnym odcinku będziemy chcieli na chwilę do tego tematu wrócić. Na razie żegnamy się, zapraszając chyba również na strony internetowe Radia Gdańsk.
Oczywiście tam wszystko na ten temat można znaleźć, a my spotykamy się za tydzień.